Pan poseł Dziambor chce, żeby jego króliczek był seksowny w bajce, która jest w pewnym sensie też dla dzieci.
Też dla dzieci.
Też
dla dzieci. Ale nie dla dzieci.
Dlatego to powiedziałem.
I to jest właśnie najważniejsze.
Witam Cię w podcaście Niepoprawny Dyplomata. Ja jestem Mikołaj Wąski-Teperek, a ten podcast jest o tematyce dyplomacji, stosunków międzynarodowych z naciskiem na kulturę oraz politykę Stanów Zjednoczonych. Mam nadzieję, że wspólnie dowiemy się czegoś ciekawego oraz nowego. Zapraszam do odsłuchu. Dzień dobry, moi drodzy. Nazywam się Mikołaj Wąski-Teperek. Witam Was ponownie na podcaście i na kanale Niepoprawny Dyplomata. Pan poseł Artur Dziambor, Konfederacja.
Dzień dobry wszystkim.
Dzisiaj porozmawiamy sobie o, tak jak po tytule zresztą wszyscy widzicie, o kulturze unieważnienia, bo jest to temat aktualny, jak się okazuje, połączyło polską politykę, nie tylko politykę oczywiście, edukację ogólnie, ale także Stany Zjednoczone, coś co jest u nas numer jeden tematem, ale zacznę tą rozmowę od dość luźnego tematu, bo u pana posła przecież wcześniej, a teraz pan częściej widuje w studiach telewizyjnych, ale zawsze gdzieś tam widzieliśmy właśnie Gwiezdne Wojny, różne postacie, na pewno do nich jeszcze przejdziemy, ale w takim razie, co jest pana ulubionym książką, filmem?
Ja zawsze byłem wielkim fanem Gwiezdnych Wojen oczywiście i to te gadżety wynikają z tego, że ja je dostawałem albo jako prezenty, albo od mojej żony, albo od przyjaciół, mam tam te postaci różne, mam nawet miecz świetlny, dostałem chyba rok czy dwa lata temu od kolegów na urodziny właśnie i taki prawdziwy, działający. On normalnie, on zmienia kolory, dźwięki wydaje, można się nim bić, także jest pięknie. Nawet go użyłem podczas jednego programu telewizyjnego właśnie, chociaż on tam dawał taką poświatę, że ciężko było widać twarz później. No ale się dobrze bawię po prostu. Stwierdziłem, że skoro mamy te nagrania z domu i wszyscy się chwalą swoimi biblioteczkami, no to ja się pochwalę tym, że mam jakieś inne zabawki. Się trochę pobawię, pośmieję, zobaczę jakie będą reakcje. No bo różne rzeczy wstawiałem i różne były potem komentarze do tego. Czasem się trafiało na jakichś fanów, czasem się trafiało na jakieś komentarze. Już po jakimś czasie, w pewnym momencie to już się zrobiło takie, że dobra, no ten Dziambor fajny, ale te jego miśki z tyłu to głupie takie, nie?
Niepoważne dla polityki.
Tak,
nie?
Więc wiadomo, że w tym biznesie jest zawsze tak, że część się zadowoli, a część się wkurzy. Choćby nie wiem co.
No dobra, ale temat się zrobił bardzo polityczny, bo niby sobie rozmawiamy o głupich misiach, ale jak one ważne są dla edukacji dzieci i oczywiście tak. Od zawsze wiadomo, że różne bajki miały różne przesłania, ale na przykład, nie wiem, pana dzieci, co oglądają?
Moje dzieci mają jeszcze niecałe dwa latka, więc oglądają to, co oglądają rodzice, więc jeszcze to nie jest ten czas, ale no...
Na pewno wejdą w Gwiezdne Wojny.
To bankowo, natomiast ja im na przykład muzycznie, to im nie aplikuję im takich typowych dziecięcych jakichś tam pioseneczek, to mają w żłobku, podejrzewam, i będą mieli w przedszkolu, ja puszczam im lata 80.
Okay.
Tak, także i muszę przyznać, że to całkiem nieźle działa, ponieważ moje dzieci mają już na przykład swój ulubiony repertuar piosenek. I jak ja śmiem puścić coś, co słyszą pierwszy raz, to się muszą bardzo długo do tego przekonywać. Na początku jest afera. Jest tak, że to im się nie podoba. Oni pokazują już, że to i to mam puścić, a nie jakieś to, co tu leci.
Okej. Okay. No, ale no, na pewno będzie pan chciał w tym duchu Gwiezdnych Wojen dzieci wychować. Czy w takim razie nie będzie teraz takim ideowym faux pas oglądanie Gwiezdnych Wojen przez to, co na przykład zdecydowano z gwiazdą Mandaloriana, Giną Carano, która została unieważniona, ale szybko, jak oczywiście prawica amerykańska mówiła, no nie możecie nas cancelować, bo trafiła do show Bena Shapiro przecież.
No tak, no ale to... Tam się dzieją te rzeczy jako pierwsze, a do nas one przypływają. I najbardziej mnie fascynuje w tym wszystkim, że był nawet taki mem na 9gagu. Jak to jest możliwe, bo 9gag to jest moja absolutnie podstawowa strona, jeżeli chodzi o wiedzę na temat świata, to ja tam zaczynam dzień od 9gaga i kończę na nim. Natomiast na 9gagu był taki mem, którym było napisane dokładnie, jak to jest możliwe, że pokolenie, które się wychowało na South Parku i Family Guy'u,
tak,
obraża się o wszystko. Bo to jest dla mnie fascynujące, to jest dla mnie coś, co jest nowe i to właśnie cancel culture, to jest właśnie to, że my się nauczyliśmy o wszystko obrażać. i nauczyliśmy się zaznaczać, że absolutnie wszystko jest w stanie mnie wyprowadzić z równowagi.
Wszystko musi się podobać.
A tak, no i jeszcze w dodatku jest właśnie to, że no bo to jest jakiś terror jednak. To jest terror, gdzie ludzie normalni, albo przynajmniej tacy, którzy właśnie nie mają tego naturalnego focha w sobie, muszą się czuć tłamszeni.
Zapytam inaczej. Czemu w takim razie jest tak mało prawicowych reżyserów pokroju na przykład Eastwooda, którzy by takie na przykład filmy prowadzili, no nie mówię, że historyczne czy wojenne, tak, ale po prostu, no przecież do tego Dr. Seuss doszedł, czyli książki dla dzieci, które miały oczywiście posiadać pewne rasistowskie podejścia, bo chociażby Azjaci byli pokolorowani w kreskówce na żółto, a nie na biało, a przecież Azjaci nie są żółci, bo są bardzo podobni kolorem skóry do Europejczyków, takich rdzennych.
No ale to no, u nas też mamy tę samą dyskusję. No. Tydzień temu tam jeden z posłów lewicy przecież powiedział, że w pustyni i w puszczy powinno się odwołać. Zlikwidować z listy obowiązkowych lektur, tak?
Dlatego, ale że rasizm, przepisywanie historii.
Że patriarchat, że niewolnictwo. Więc co, mamy się odciąć zupełnie od tego? No to może idźmy dalej, to porozmawiajmy o tym dalej. No jeżeli tak jest, jeżeli mamy takie odloty zaliczać, jeżeli mamy dyskutować w taki sposób, no to może co? To wyrzućmy wtedy Wertera, no bo to właściwie, no można powiedzieć, że to postać bardziej taka psychicznie chora i należy robić wszystko, żeby młodzi ludzie nie mieli tego typu postaw, nie mieli tego typu przemyśleń na temat swojego życia. Będą przeżywali wiele rozterek sercowych w swoim życiu, wiele różnych problemów tego typu i dobrze by było, żeby nie chcieli tak skończyć. Jak
myślę, że po przykładach jeszcze sobie
idźmy po Ferdydurkę na przykład.
Tak, no właśnie, bo przykładów mamy sporo, tak, ale to ponowię pytanie. Mhm. Czemu tak mało jest prawicowych gwiazd, reżyserów, twórców bajek? Czemu nie ma? Bo zarzuca się oczywiście wielu platformom. Oni są lewicowi, bo tam mamy propagandę LGBT czy jakichś różnych postaw. Mało pokazuje się, nie wiem, no ja chyba nie widziałem
Oni
za
są,
bardzo
ale
postaci.
Wskazują się na niszowość.
Okay.
Są i skazują się na niszowość. Przecież jest specjalna, w Stanach Zjednoczonych jest nawet wytwórnia filmów religijnych takich bardziej, tak? Czy w ten sposób idących, powiedzmy, na prawą stronę bardziej. Natomiast rzeczywiście trzeba sobie jasno powiedzieć, że cały Hollywood, wszystkie te największe wytwórnie, wszyscy najwięksi producenci, cała ta otoczka, która tam jest, czyli Oscary, czyli Grammy i tak dalej, to wszystko jest skrajna lewica.
W momencie, w którym nagrywamy zresztą ten materiał świeżo, co mieliśmy Grammy 2021. Tak. Już jest bardzo ciekawa rzecz, którą zauważyłem, tak na świeżo dodam, że oburzamy się o książki doktora Seussa, a mieliśmy akt lesbijski wykonany oczywiście kto? Cardi B, tak, na scenie i jakoś to nikogo nie obraża.
My się w ogóle o wszystko obrażamy i to jest największy problem. Ja pamiętam Seth MacFarlane przecież jak prowadził galę i zrobił świetną piosenkę,
o, tak, tak.
We Saw Your Boobs. Piosenka jest świetnie zaaranżowana, zaśpiewana fenomenalnie, wygląda to genialnie, biorąc pod uwagę jego umiejętności przede wszystkim. No po prostu mistrzostwo świata. Ja sobie to bardzo lubię puszczać, bo to po prostu się fajnie słucha, tak? Seth MacFarlane został okrzyknięty najbardziej beznadziejnym prowadzącym wszechczasów, a jeszcze za tą piosenkę został skrytykowany przez absolutnie wszystkich komentatorów, że jak można takie chamstwo, takie prostactwo, jakie biło po prostu z tego pseudo-humoru, który on przedstawił tą piosenką. Czyli, no ale o co chodzi? No o to chodzi, że aktorki, znane aktorki, które tam zostały przez niego wymienione, rozbierały się do scen erotycznych w filmach, w których grały. Więc wolno się rozebrać i pokazać swoje ciało, pokazać swoją nagość w filmie oscarowym, ale nie wolno o tym mówić. Absolutnie nie wolno o tym mówić, bo przecież w tej piosence on nic nie zrobił złego. On po prostu powiedział, że widziałem tą aktorkę nago.
Okay.
Dokładnie tak brzmi tekst tej piosenki. On wymienia nazwiska aktorek, które widział nago w jakich filmach. Nie wolno mu było tego powiedzieć, bo to jest niedobre, to się jeszcze ktoś może ważny obrazić.
Czyli powstaje jakaś różnica między wolnością artystyczną a wolnością słowa.
No to też, a poza tym moglibyśmy jeszcze kiedyś skręcić w inną dyskusję, jaka jest różnica między wolnością a dowolnością słowa.
Aha.
To taka bardzo niewolnościowa dyskusja, no ale z drugiej strony to też jest ważny temat.
Jasne.
Bo jak popłyniemy za bardzo, no to potem mamy takie sytuacje, jak to, co się dzieje w naszym polskim piekiełku i z wojnami trollkątowymi. Tak?
Trollkątowe. No dobra, edukacja w takim razie, no bo wiele tych przykładów to są jednak lektury czy rzeczy, które oglądają dzieci. I oczywiście to, no, pamiętamy czasy, kiedy weszło słynne pozew zespołu jednego z San Francisco albo dwóch i doklejono przyczepki Parental Advisor Explicit Content na płytach CD, no ale to co teraz, no... Amazon zaczął banować oczywiście doktora Seusa i wszystkie jego tam sześć pozycji. Poza tym zaczęto oczywiście, Amazon wyraził, zablokował tak sprzedaż książek wszystkich, które sugerują, że na przykład transpłciowość jest chorobą psychiczną, czy LGBT w ogóle jest chorobą psychiczną. No to spotkanie pośrodku w całej tej ideowej takiej walce powinno być, naklejmy jakąś naklejkę, że to jest ciężki temat na przykład, debatowany, ale nie usuwany.
No, to tak jak powiedziałem na początku, terror politycznej poprawności, gdzie ludzie, którzy mają inne zdanie, będą zawsze tłamszeni. I będzie im sugerowane, że oni są obraźliwi w swoim przekazie.
Na Amazonie nadal można kupić Mein Kampf.
No właśnie, ale to jest historia, nie? To nie bądźmy aż tacy. To...
Dobra, ale też historia
wiadomo,
jest...
że to już nikogo teraz nie zainspiruje, bo już mamy inne czasy, już mamy piękną demokrację.
W Pustyni i w Puszy też jest w pewnym sensie historyczną książką.
Oczywiście.
Nobliści pisali
oczywiście,
te książki.
Oczywiście, ale ja posłowi Gduli, bo to poseł Gdula przecież napisał tego tweeta. Ja mu napisałem, że szybko mu znalazłem, że tam parę lat temu miał jakiś tam wywiad. Wrzuciłem normalnie...
Przyznał się do tego.
Na Google'a wrzuciłem.
Tak.
Gdula i w cudzysłów dałem moralność Kalego. I co? I znalazłem.
Tak.
Okazało się, że gdzieś to użył w jakimś wywiadzie.
Tak, ale pan poseł,
ja mu to zacytowałem.
Przyznał się i nie wiem, czy przeprosił.
Nie, ale... on napisał gorzej. On się tłumaczył, że właśnie on...
Został
taki
zindoktrynowany.
Zindoktrynowany tą książką. On po prostu nie potrafi już tego nie powiedzieć. Ale chciałby, żeby jego dzieci już takiego prania mózgu nie przechodziły.
Tak,
no
tak.
No przecież... Naprawdę. Myśmy się inaczej wychowywali. Ja mam prawie 40 lat. Jestem z tego pokolenia, w którym się pojawił internet i był czymś nowym. Jestem z pokolenia, które jeszcze pamięta, jak nie było komputerów. Jestem z pokolenia, które nie miało nic poza jedynką, dwójką i telewizją lokalną, a później się pojawiały następne kanały. I z tego pokolenia, które miało telewizję satelitarną, gdzie wszystkie kanały były niemieckie i było Sky One i MTV. My się wszyscy wychowywaliśmy nie na fasolkach i teletubisiach, tylko w wypożyczalniach kaset wideo.
Och, tak, ja też pamiętam.
Gdzie chodziliśmy po prostu codziennie albo co drugi dzień wypożyczać jakiś amerykański film. Te amerykańskie filmy były pełne przemocy, były pełne jakichś rzeczy, które dzisiaj byłyby ocenione jako coś, przed czym dziecko trzeba chronić, trzymać je pod kopułą, żeby tylko przypadkiem tego obraźliwego, wstrętnego świata nie zaznały, a z drugiej strony na przykład całkowicie wolny dostęp do najbardziej takiej wyuzdanej pornografii. Nie ma żadnych ograniczeń i tutaj nie ma żadnego problemu akurat. No o tym nie rozmawiamy. My rozmawiamy o tym, czy w pustyni i w puszczy i Kali to jest postać, której dzieci nie powinny nigdy poznać, a nie rozmawiamy. Ja bym się nie czepiał, tylko chodzi mi o to, jaka jest waga, co wpływa na psychikę młodego człowieka, w jaki sposób.
A to jest bardzo ciekawe, bo to, co pan poseł mówi, zostało przez naprawdę nielicznych senatorów amerykańskich poruszone w tak zwanym grillowaniu, rusztowaniu CEO Google'a i YouTube'a, ponieważ problem, jaki oni mieli, przede wszystkim po naciskach Disney, który oczywiście przecież jest głównym tutaj graczem w całej tej aferze cancel culture w Stanach Zjednoczonych, to, że na YouTube pojawiały się i z jakiegoś powodu mają piekielną łatwość usuwać na przykład filmy z Donaldem Trumpem. To już kwestia debaty, czy tam fejki, newsy, czy nie, oczywiście samej kwestii wyborów 2020, ale na przykład nie potrafili YouTube sukcesywnie egzekucji dziennikarzy na Bliskim Wschodzie usunąć, czy strzelanin różnego rodzaju, że te mirrory gdzieś tam cały czas się pojawiały. I jak to jest, że właśnie inna kwestia też blokowania po prostu czy dziennikarzy, czy po prostu polityków bardziej prawicowych niż właśnie lewicowych, którzy mogą sobie już lać wodę na różne tematy. Czyli pan sugeruje, że są ważniejsze tematy w perspektywie tej wolności słowa czy przekazu.
Znaczy ja nie kieruję dział w kierunku tego, o czym wspomniałem, czyli pornografii. Ja tylko po prostu mówię, że jeżeli już lewica szuka sobie wrogów,
To są gorsi wrogowie,
tak. Przynajmniej dla mnie. Tak, mi to się wydaje, że są po prostu, jeżeli o to chodzi. Tak, że każdy młody człowiek w tym momencie, nie wiem, 10-latek ma iPhone'a, na tym iPhone'ie
Pornhub też miał aferę za to, że były nagrania gwałtów.
Nawet jeżeli nie, to jednak mimo wszystko, nie, to inna jest waga tego, a inna jest waga tego, czy tam...
Co gorsze jest dla człowieka.
Czy jak kali ukraść krowę, to coś tam, tak? To właśnie o to chodzi. Mhm. To na tym to polega. I tu tutaj jest jakiś
tam... waga.
Jest jakiś odlot w tym. Jest po prostu jakiś odlot w tym i ja bym chciał, żeby taka dyskusja była umiarkowana, żeby jednak nawzajem się nie krzywdzić i brać pod uwagę, skąd się wszyscy wzięliśmy. Jeżeli coś było dobre dla nas i myśmy się w tym wychowali i nie było z tym problemu, to dlaczego ma to być złe dla naszych dzieci? Z jakiej racji ma to być złe dla naszych dzieci? Co sprawia, co prowadzi do wniosku, że to, co ja przeżywałem, było złe, dlatego moje dziecko musi być od tego odcięte. Jeżeli ja się wychowałem tak, jak się wychowałem, jestem tu, gdzie jestem. Ja nie odczuwam tego, że to jest coś złego. Nie widzę w tym niczego złego. Oglądanie filmów, na których się jakieś osiłki tam bili, nie sprawiło, że stałem się agresywny.
Pana przeciwnicy powiedzą, że pan nie widzi w tym nic złego, bo został pan tak wychowany, że to nie jest
właśnie
nic złego.
Nie, ja po prostu, oglądałem Rockiego i nie chciałem iść się bić na ulicy z kolegami. Tego typu rzeczy. Tak? Na tym to polega, strzeliłem taki pierwszy lepszy przykład, ale cała ta dyskusja, bo taka sama dyskusja przecież przechodziła przez świat na temat przemocy w grach.
No tak. Tak.
Identycznie ta sama dyskusja, gdzie mieliśmy tak, ja akurat nie jestem graczem, niestety, przepraszam, ominęło mnie to zupełnie w moim życiu. Jakoś tak wyszło, także muszę tutaj zawieść wszystkich tych...
A tyle świetnych gierek z
Wiem, wojen, wejdę w ten świat, gdy moi synowie dorosną, zaczną pewnie, bo to przez nich
będzie
będę...
nadrabiane.
Będę zmuszony przez nich właśnie wejść w ten świat, natomiast sam z siebie po prostu jakoś tak, skupiłem się na innych rzeczach. Ale pamiętam tę absurdalną dyskusję o przemocy w grach i jak bardzo trzeba ją ograniczyć, bo młodzi ludzie jak tam do siebie strzelają, to potem będą chcieli się pozabijać, jak wyjdą na podwórko.
O, to też słyszałem, bo z dobre 6 lat temu, jak już ten kanał istnieje, to w jednym z takich pierwszych odcinków z 2013-2014 roku nagrywałem o inwigilacji i śledzeniu właśnie terrorystów chociażby, to oni mieli się komunikować w czatach, które są przecież pod innym nadzorem, bo czaty komputerowe, to tam będzie patrzył, tam się przecież terroryści nie będą umawiać w Counter-Strike'u, nie?
No tak.
A okazywało się, że podobno gdzieś tam się umawiali właśnie specjalnie
na serwerach. Nie takie głupie to nawet. Nie? Jeżeli tak było, to naprawdę sprytnie. Trzeba im powiedzieć, że spryt jest.
Panie pośle, bo gdzieś tam słyszałem i wiem, że jest dla pana ważny temat edukacji. Nieraz pan w różnych mediach opowiadał o bonach edukacyjnych i tego, jak ta edukacja według Konfederacji ma oczywiście wyglądać. Ale jakie podejście byłoby i powinno być z pana perspektywy odnośnie po prostu lektur szkolnych w Polsce dla dzieci?
Ja uważam, że powinna być pełna wolność. Tylko ta pełna wolność jest oczywiście trudna do
wprowadzenia. To znaczy, kto by decydował, że klasa sobie decyduje, rodzice w klasie, w całej szkole dyrekcja?
Jest nauczyciel, są rodzice, natomiast rzeczywiście nie powinno być tak, że jest jakiś konkretny nacisk na konkretne lektury. Tak jak dzisiaj mamy, przecież my od zawsze mamy taki układ, że musi być przeczytane, bo albo będą chłopi, albo będzie lalka, albo będzie wesele. Tak, i trzeba przeczytać Nad Niemnem, Przedwiośnie, Cierpienia Młodego Wertera, Konrada Wallenroda
I może gdzieś się prześlizgnie Hobbit.
Quo Vadis. I tak dalej. Znaczy, ja nie neguję tego, że to należy przeczytać w życiu swoim, chociaż uważam, że powinno być może troszkę inny nacisk na różny wiek człowieka, bo człowiek się rozwija emocjonalnie w taki sposób, że nie zawsze wszystko jest w stanie pojąć w odpowiednim wieku. Tak? A tutaj ja odnoszę wrażenie, że część tych lektur jest wrzucona młodym ludziom, wtedy, kiedy oni nie są absolutnie w stanie tego ani docenić, tego kunsztu, tego dzieła, tak. ani nie są w stanie wyobrazić sobie, na czym to polegało. Nie mają wiedzy wystarczającej i emocjonalnej też. Emocjonalnie nie są gotowi na to, żeby przyjąć to, co te książki przekazują. Gdy się je czyta za dorosłego, to zupełnie inaczej przechodzi się tą emocję, niż się czytało za gówniaka, gdy właściwie polegało to na tym, że ja to muszę przeczytać, bo za tydzień mam sprawdzian z wiedzy o tej lekturze i co tam było i tam będą szczegółowe pytania, więc jak ja nie przeczytam jednego rozdziału, tylko albo gorzej, jak ja sobie przeczytam opracowania, no to leżę, nie? Bo tam, bo moja pani na przykład zadaje takie pytania bardzo szczegółowe i tego nie było w opracowaniach. Więc, no mówię, zupełnie inne było podejście, gdy to, a ja z kolei, nie wiem, jak ja byłem młodym człowiekiem, takim młodym, czyli myślę, zacząłem gdzieś w 5., 6. klasie podstawówki, to się zaczytywałem z Kingiem i Mastertonem cały czas. No książki Mastertona zresztą czytam do dziś, no ale to jest bardzo prosta lektura, ale właśnie byłem młodym człowiekiem, takim właśnie dzieciakiem byłem i wolałem zdecydowanie taką literaturę. Stephena Kinga później, tak, Guya Smitha, Lovecrafta i tak dalej. No to były takie, ten kierunek, no akurat taki sobie wybrałem, bo mi się to podobało, ale to czytałem z przyjemnością, a te rzeczy wszystkie pozostałe czytałem, bo taki był przymus. I niekoniecznie byłem z tym jakoś emocjonalnie związany, ale ja też przy okazji jestem jeszcze z tego rocznika, który maturę miał w miarę wolną, to znaczy my mieliśmy tą maturę wypracowanie z języka polskiego, mieliśmy sytuację taką, że dostawaliśmy tam chyba 5 tematów było i można było sobie wybrać jeden, przy czym temat numer 5 to była analiza wiersza, której tam prawie nikt nie wybierał, ale te tematy były naprawdę otwarte, to znaczy ja miałem, nie wiem, przemiana wewnętrzna głównego bohatera na podstawie przeczytanych lektur. To można wcisnąć tam absolutnie wszystko, co tylko zechcesz, ale musisz się wykazać rzeczywiście umiejętnością przemyśleń, pisania, analizy. No to ja tam napisałem, że właśnie Wertera należałoby wywalić, bo jest w ogóle beznadziejny, że Baryka to był psychol i należy go w ogóle też nie pokazywać go ewentualnie w świetle takim, że był po prostu psychicznie chory, wywalić tą lekturę i tak dalej. Ja też miałem takie krytyczne podejście do tego, ale ja byłem młodym człowiekiem, który i wiadomo, że no ja mam prawo wypowiadać się w ten sposób krytycznie i to chyba powinno, myślę, w tamtym czasie wyobrażałem sobie, że to powinno egzaminatorom zaimponować, że ktoś zrobił analizę tak krytyczną, a nie tylko opisał typowo i powiedział, no i fajnie, a następny akapit. Nie? Tylko ja właśnie zrobiłem tak, że to mi się nie podoba, to mi się nie podoba, to mi się nie podoba, to wywalcie, ten jest głupi, no i tak dalej. I opisałem dlaczego, w szczegółach. Tak? I to no się, świetnie się bawiłem wtedy. Mój polonista powiedział, że to jest taka praca albo na 1, albo na 6. Nie? Ostatecznie dostałem, no tak. Dostałem chyba 5 z plusem tam na koniec.
Dobre,
ale powiedział, że no, trafiłbym na kogoś, kto akurat ma inną opinię niż ja, to byłoby krucho. Nie?
No widzi pan, jest pan wykształconą osobą, więc pan by wiedział, z doświadczenia zresztą, jakie lektury by pan dał w podstawówce, w gimnazjum, chociaż teraz już nie ma gimnazjów, w liceum, swoim własnym dzieciom, bo pan wie, co mogłoby być dla nich dobre. No, na to wychodzi, że no, rządy generalnie, to trzeba uogólnić, wszędzie na świecie, no, nie ufają rodzicom w wychowywaniu swoich dzieci.
No tak. I to jest to takie, to jest właściwie podstawa. Od tego powinniśmy zacząć właściwie dyskusję, bo my zawsze zwracamy uwagę na to, że rodzice powinni mieć możliwość kształtowania edukacji swoich dzieci i rozwoju emocjonalnego również, no bo są przy nich cały czas. Wiadomo, że nauczyciele no, spędzają z tymi dziećmi bardzo dużo czasu i wiadomo, że szkoła, że rówieśnicy kształtują ich umiejętności towarzyskie, tak? I też to, w jakim kierunku będą szły, zainteresowania też kształtują bardzo często, towarzystwo kształtuje zainteresowania, okay. Tak? Natomiast no, rodzice są od tego, żeby jednak nad tym wszystkim czuwać. W mniejszym, większym stopniu możemy o tym dyskutować, czy rodzice się nadają, bo to też jest kolejna dyskusja, no ale z drugiej strony jest pewna hipokryzja na polityków, którzy sugerują, że ci rodzice są najmądrzejszymi wyborcami na świecie, gdy przychodzi do wyborów, ale się absolutnie nie nadają do tego, żeby własne dzieci wychowywać, bo to już tym się musi zająć państwo. Nie? Więc no, bądźmy konsekwentni. Jeżeli wmawiamy ludziom, że są geniuszami i ich głosowania zawsze są oparte na głębokich przemyśleniach, no to uznawajmy również, że też przy okazji wiedzą doskonale, jak zadbać o swoją rodzinę i swoje dzieci.
Czyli tak, wprowadzenie namiastki wyboru w lekturach, na przykład każda szkoła mogłaby mieć na przykład tak naprawdę inne
rozpisane... Czy uwolnienie programu, no bo ja rozumiem, że bo w tym momencie mamy maturę, która jest niestety przymusem europejskim, ona jest tak, że ona nie może zostać zlikwidowana. Ale wyobrażam sobie system certyfikatów, który mógłby wyglądać zupełnie inaczej. I oczywiście ja nie neguję tego, że jest pewna grupa takich dzieł literackich, no to o języku polskim akurat rozmawiamy, no ale moglibyśmy o innych przedmiotach porozmawiać. No, ale rozumiem, że jest taka grupa dzieł literackich, które po prostu należy w swoim życiu tknąć, a to szkoła jest tym miejscem, które jest w stanie właściwie narzucić to, że akurat to właśnie ma być. Tak? I to chyba o to chodzi, żeby właśnie w tym kierunku iść. Natomiast no, na pewno nie może być tak, że my wiemy doskonale, że żeby maturę zdać, to trzeba przeczytać te 4 książki, bo one zawsze się pojawiają. I jak te 4 mamy opracowane, to jesteśmy w domu, damy sobie radę. Tak? No i wszyscy trzepią tylko te. I jest przypisane, że w tym roku szkolnym robimy to, to, to i to, w następnym roku szkolnym to, to, to i to. I ja nie, nawet wyobrażam sobie, że dalej szkoły mogłyby w ten sposób pracować, bo to jest łatwe. Większość nauczycieli, zresztą większość szkół bazuje swój program nauczania na podręczniku, który jest ustalony. Tak? Wiadomo, że to idzie w tę stronę. No, nauczyciele mają oczywiście pewną wolność, jeżeli chodzi o sposób prowadzenia zajęć, ale jeżeli chodzi o tematykę zajęć, to już tej wolności nie do końca mają, bo tematykę narzuca im podręcznik certyfikowany przez... zatwierdzany przez ministerstwo, a ministerstwo zatwierdza podręcznik na bazie tego, czy ten podręcznik ma te konkretne tematy, które sobie ustalili.
Czy gdyby wprowadzić, że w każdej szkole tak osobno nauczyciel ma tą dowolność decydowania o lekturach, to nie byłoby takiego właśnie, że okej, rodzicu, jak tobie się nie podoba, jakie lektury ma twoje dziecko w szkole, to zmień szkołę. No wiadomo, że niektórzy nie będą w stanie zmienić szkoły, bo będą w mniejszych miejscowościach, gdzie jedyne najbliższe to będzie, no tak, albo, się nie będzie opłacać zmienić.
Nie, no, albo narzucaj swoją wolę w taki sposób, że po prostu dyskutuj. Dlaczego, tak?
Protestuj, dyskutuj, udzielaj się jako rodzic. No, tak.
Ja pamiętam, że my na przykład, kiedy my czytaliśmy Dzieci z dworca zoo, na przykład, no to ja podejrzewam, że to dużo inaczej by wyglądało to, gdybyśmy byli trochę starsi. Dzieci czytające o dzieciach niekoniecznie potrafiły chyba pojąć to, na czym polegała materia tego wszystkiego.
A dużo jest takich lektur, w których dzieci są bohaterami, bo jedną z takich książek, przynajmniej w Stanach Zjednoczonych, no to był przecież Przygody Tomka Sawyera.
No to dopiero jest, to dopiero jest taka...
Odcinku
do zakazania.
Huckleberry Finn słowo nyger padło 219 razy.
No tak, no mówię, no do zakazania, absolutnie. To jest absolutnie nie do pomyślenia.
I w Polsce rzeczywiście to samo słowo murzyn zostało, nie zostało zakazane. My możemy o nim dzisiaj mówić i możemy powtarzać je nawet na złość murzyn, murzyn, murzyn po 100 razy.
Ale to jest...
Ale jednak...
Okej, to postawmy sprawę inaczej. Czy wyobraża pan sobie taką rozmowę? Czy jest pan w stanie taką rozmowę wykreować teraz w swojej głowie, w której siedząc obok czarnoskórego kolegi, a mamy pewnie takich znajomych obaj,
tak.
Czy wyobraża pan sobie taką rozmowę, w której mówi pan do niego, ty murzyn, byś mi coś przyniósł na przykład?
Osobiście bym tak nie powiedział.
Nigdy w życiu, nie?
Nie.
Ale to nie chodzi o to, że nie powiedziałby pan tak, bo by się pan obraził na niego, albo on by się mógł obrazić, tylko dlatego, że to jest nienaturalne. Nikt nigdy w życiu do żadnego czarnoskórego nie powie murzyn, chyba że...
100 lat temu.
Tak, znaczy to jest takie... No po prostu ja nie jestem w stanie sobie wybrać. Ja mam czarnoskórych znajomych i ja nigdy w życiu bym czegoś takiego nie powiedział. Nie dlatego, że uważam, że to słowo jest niekulturalne.
Czyli sprzeciwia się pan po prostu zakazowi samemu w sobie.
Tak, o dokładnie to. Ja się sprzeciwiam temu naginaniu języka pod polityczną poprawność i to zresztą tamto słowo murzyn oberwało razem z absurdalnie kompletnie słowem homoseksualista.
Serio?
Tak.
To już tego nie doczytałem.
Na tej samej liście był homoseksualista, imigrant zarobkowy. Też jest takim...
Imigrant zarobkowy
brzydkim jest... określeniem człowieka. Można zupełnie inaczej o tym powiedzieć.
Można, to, imigrant powiedzieć,
można człowieka zupełnie inaczej nazwać niż imigrantem zarobkowym. To naginanie języka i ta zmiana różnych rzeczy, które dotychczas funkcjonowały jako normalne, wykreślanie pewnych postaci, na przykład, tak, zmiana charakteru. No przecież zaczęła się... Tak, no ale właśnie to są rzeczy, które sprawiają, że człowiek, który przeżył tamte czasy i żył w tamtych czasach i nie widzi w tym niczego złego, musi czuć się tłamszony. I to jest ten terror, od którego zacząłem naszą rozmowę, że naszym naturalnym mechanizmem obronnym jest mówienie, że coś, że wszyscy zwariowaliście. A wspomniałem South Park. Ja się wychowywałem na South Parku. No South Park ma teraz 20 któryś sezon. Nie wiem, jakim cudem jeszcze nie spadł, bo oni są absolutnie bezkompromisowi i obrażają wszystkich równo. Tam nikt, nikomu nie odpuścili. Są tacy, że po prostu wszystkie głupoty, czy to z prawej, czy z lewej strony, bo oni są bezlitośni i dla jednych, i dla drugich. Naprawdę,
poza
nie rozumiem.
South Parkiem, który jeszcze stoi i się trzyma i nie spadł z rowerka, jak to się mówi w nomenklaturze internetowej, to zadziwia mnie na przykład to, że Charlie Hebdo cały czas, no wiadomo, tam wbili z karabinami do redakcji Charlie Hebdo we Francji, ale ostatnia okładka była mocna, ponieważ oczywiście mieliśmy a propos wywiadu słynnego ostatnio księżnej Meghan, królowa podduszała ją jak George'a Floyda policjant kolanem. I to była okładka. W sensie nie widzę, żeby lewicowi politycy mieli coś przeciwko temu, jak pokazywany jest na okładkach Charlie Hebdo. No, nie mówię już o królowej brytyjskiej, ale no właśnie Jezus czy Mohamed.
No tak, no więc właśnie. No więc mamy także no to, co mi się nie podoba, powinno być zakazane, a to, co mi się podoba, to tego powinno być mnóstwo.
Ale pan, jako członek partii Konfederacja Wolnościowiec, uważa, że Charlie Hebdo jest okej, nawet jeśli konserwatystom wali w Jesusa,
a gazeta,
ale też...
A gazeta Jerzego Urbana? Nie. Jest okej? Czy
no,
nie?
Dla lewicy chyba jest okej.
No tak. Widziałem
protestów.
A czy ja jestem w stanie, nie wiem, zarazić się lewicowością przez to, że czytam tę gazetę? No. Czy ktoś jest w stanie stwierdzić, że, czy ta gazeta jest w stanie jakoś źle wpłynąć na moją psychikę?
No ja tak, mam, tak.
Ja każdego
czy
człowieka...
Czy ktoś będzie rasistą, jak przeczyta doktora Seusa?
Ja się staram każdego człowieka traktować jako indywiduum inteligentne, potrafiące samodzielnie stwierdzić, co jest dobre, a co jest złe. Na tym polega inteligencja człowieka. I każdy powinien zgodnie ze swoimi poglądami i zgodnie ze swoją moralnością po prostu pewne rzeczy akceptować lub nie, ale dla siebie. Nigdy w życiu bym sobie nie pozwolił na moralizowanie kogoś. Nigdy w życiu bym sobie nie pozwolił na wmawianie komuś, że to, co on robi, to jest złe. No, ostatecznie
znaczy,
wszystko jest dla ludzi.
Jako wolnościowiec można skrytykować. No,
tak,
to też jest część
tak.
wolności słowa i
no,
debaty.
Oczywiście.
Ale nie zakazywać.
No oczywiście. No więc mówię, że mnie istnienie gazety Jerzego Urbana nie razi. Nie mam nic przeciwko jego istnieniu.
Wyłączam, przełączam kanał, zmieniam dalej, to też jest taki nacisk ekonomiczny.
O,
tak?
i ale nie kupuję.
Nie
tak?
subskrybuję, nie kupuję.
Nie kupuję.
Tak.
Natomiast to dałem przykład akurat. No, oni prowadzą dosyć humorystyczny profil na Twitterze.
No jasne.
I czasem można się uśmiechnąć pod nosem, tak? Zdarza się.
No tak.
Chociaż po mnie tam ostatnio też sobie tam pojechali troszkę, ale nie mam problemu z tym, bo na tym polega ich istnienie i na tym polega ich sposób komentowania świata. A że ja jestem skrajnie po drugiej stronie, no to wiadomo, że jestem narażony w jakiś sposób, tak? Natomiast, no właśnie, ale to nie sprawia, że ja grzmię, że ich należy zakazać.
Tak.
I to jest chyba clue, że, no nie wiem, no, mamy tego, Shapiro na przykład, który ma też bardzo ciekawe komentarze, takie analityczne, on rozkłada to wszystko w swoich nagraniach, krótkie wypowiedzi, kilkuminutowe, naprawdę warto obserwować jego profil, kto tego nie robi, on ma kilkuminutowe wypowiedzi na jakiś konkretny temat, mówi to w taki sposób, że on zamyka temat.
Zaorane.
Tak, jest tak, że każdy problem, który on dotyka, facet jest fenomenalny, ja jestem wielkim fanem naprawdę, od lat go obserwuję, on ma tak, że cokolwiek powie, to jest tak, że on kończy wypowiedź i jest na koniec tak... Nie mam nic do dodania w sumie. Ja właściwie to się tylko nauczę mówić to, co on mówi po angielsku, to ja to będę po polsku mówił. I będzie spoko.
Właściwie to tak, właściwie to tak. Myślę, że rzeczywiście...
Tak jak no, mieliśmy tam polityków typu Ron Paul na przykład, tak, w przeszłości.
No tak.
To byli tacy ludzie, których słuchaliśmy po prostu z popcornem, tak, i co on tam powie takiego, czego my jeszcze w swojej retoryce nie używamy, tak. No bo to był ten libertarianin, którego właśnie wszyscy wskazywaliśmy, że w Polsce takiego nie ma. No bo faktycznie w Polsce takiego nie ma. Tak? I jest tak, że można się wiele nauczyć od niego, ponieważ facet po prostu używa zwykłej, prostej, elementarnej logiki, ale nauczył się też, ma, wynikające oczywiście z wiedzy, z doświadczenia, tonę świetnych argumentów, przykładów, które potwierdzają to, że to, co on mówi, tak, to jest dobrze, to jest prawidłowo. I teraz należy się z takich przypadków uczyć, a nie zakazywać, no bo wyobrażam sobie...
Oglądać, weryfikować, możemy się nie zgadzać, dać łapkę tak, w dół i idziemy dalej.
Nie wiem, no bo ja oglądam Shapiro tam regularnie, tak, on ma profil dosyć aktywny na Facebooku, jest tam i tak dalej. Ale pamiętam taką jego wymianę zdań z jakąś tam lewicową dziewczyną, która sugerowała mu, że skąd on wie, że on jest dziewczyną. No i to wyobrażam sobie, że w nowym porządku świata ta wymiana zdań mogłaby zostać zakazana, bo on ją tam rozjechał, tak jak tutaj pan powiedział, że ona została przez niego zaorana, tak? No ale zaorana została logiką, a nie bezczelnością. Po prostu ona się domagała czegoś, co się nie trzyma kupy.
Tak.
I oni jakby nie rozumieją tego, że to, że się to nie trzyma kupy, my jesteśmy w stanie to zaakceptować. I, my nie
i
mamy
to,
z tym
że
problemu.
Ktoś się czuje urażony,
tak,
nie pozwala kneblować drugiej osoby.
To, co się
bo nie mówimy o łamaniu wolności słowa w stylu, że ktoś przeklina, klnie i jedzie po matce. Mhm. Bo to nie o to chodzi. Jasne, to są pewne jakieś kulturowe granice, których w debacie się nie przekracza. Po prostu założenia ad personam chociażby jako przykład. Ale jeżeli ktoś się obraża właśnie w tym temacie, który zresztą pan teraz podał jako przykład, czyli skąd wiesz i czemu zakładasz i ona jest nagle oburzona, że została nazwana kobietą, mhm, że czemu, jak śmiesz w ogóle tak sugerować, no to tutaj...
A co się zadziało w ciągu ostatnich tygodni? Powstała kategoria super straight.
O tak, słyszałem.
Na
o
przykład.
Tym, dokładnie.
I teraz jest tak, że każdy z nas musi się opowiedzieć.
Straight i super straight.
Jest tak. Straight i super straight. Teraz dlaczego?
Jest gay i super gay.
Tak.
Tak.
I teraz... No i teraz tak, czy to oznacza, że ja teraz mam się faktycznie przefrancować na to i teraz ja już muszę o sobie mówić, że jestem super straight?
Trzeba zapytać wszystkie koleżanki z czasów liceum i ze studiów, które były przed małżeństwem jeszcze, no bo nie każdy od razu, pierwsza miłość to jest żona od razu, i weryfikować, czy przypadkiem jesteśmy super straight, czy nie, po co?
Znaczy właśnie, pytanie podstawowe brzmi po co, tak, to jest właśnie to.
Ciekawy temat do debaty, ale po co?
Ale tak, i nie wiem, miałem taką rozmowę z jednym europosłem lewicy i on dostał od prowadzącego pytanie, panie europośle, no bo tutaj taka rezolucja została przez was poparta, wy tam głosowaliście, to w zeszłym tygodniu było. I on tam mówi, no LGBTQ, niech może pan rozszyfrować ten skrót i opowiedzieć, co to jest? I on oczywiście nie wiedział. Nie potrafił tego nawet powiedzieć, o co tam chodzi, tak, w tym. No ale to już nie o to chodzi, żeby się na nich wyzłośliwiać, tylko chodzi o to, że właśnie ci, którzy nie są z tej gromady, którzy narzucają ten typ rozmowy, muszą się czuć w jakiś sposób tłamszeni faktem, że teraz ja nagle muszę być super straight. Dotychczas byłem straight, ale ta kategoria została zmieniona. Zostało to zohydzone. Bo jak ja jestem straight, to właściwie to teraz to już zupełnie co innego znaczy, niż znaczyło jeszcze parę tygodni temu.
Tak. Mowa.
Tak.
Tak.
Teraz ja już muszę być super straight. I to super straight właściwie oznacza, że ja jestem nietolerancyjny. To nie tyle jest to, że ja... Bo to nie jest kwestia tylko seksualności i moich preferencji seksualnych. To jest kwestia braku tolerancji. Bo jak ja jestem straight, to ja jestem tolerancyjnym bardziej.
Jestem w stanie sobie, panie pośle, wyobrazić, że zaraz zacznie się dodawać różne rodzaje, na przykład jak bardzo wielokolorowe były te związki, bo się okazuje potem, że my jako Polacy, gdzie jest 90% katolików białych po prostu, ciężko jest znaleźć wybrankę, żeby być takim nowoczesnym, tolerancyjnym chłopakiem, który raz się umawia z mulatką, raz z latynoską, raz z azjatką, no bo bądźmy szczerzy, no nie wszędzie po prostu tak.
A to bo brakuje
jest,
możliwości.
Nie? No tak.
A to nie, to ale
i
to
i
wynika
wtedy z... rasiści są?
To wynika z braku możliwości. Nie, my jesteśmy akurat monoetnicznym to społeczeństwem, także u nas to trochę inaczej wygląda, ale ja przede wszystkim nie wyobrażam sobie, nie czuję w naszym społeczeństwie...
Zaraz będzie w towadą.
Nie czuję w naszym społeczeństwie tego rasizmu, ani tej homofobii, ani wszystkich tych złych uczuć, które się nam wmawia. My jesteśmy
jedna
właściwie...
rezolucja Unii Europejskiej, wszystkie
tak,
nasze obawy i strefy
tak,
wolne.
No nam się wciska w gardło słowa, których nigdy nie wypowiedzieliśmy i uczucia, których nie mamy i myśli, których nigdy nie mieliśmy. I najgorsze jest to, że sytuacja jest taka, że my się musimy za to tłumaczyć. My jesteśmy wstawiani w miejscu, w którym to na naszych plecach jest ciężar tłumaczenia się, że wcale tak nie jest, jak wy o nas myślicie. To nie tak. I oczywiście co? No winny się tłumaczy, tak? Więc wiadomo, że te tłumaczenia wyjdą nam bardzo koślawo. Potem się pojawiają takie wypowiedzi typu, no ja wcale nie jestem homofobem, mam kolegę geja. Tak? No,
no ale i ja potem nie jestem rasistą, ale...
Nie, no właśnie, ale mam kolegę geja i uważam, że wszystko w porządku, tak? I potem co? Potem w internecie jest tona komentarzy, że co z tego, że ma kolegę geja, ale coś tam, gdzieś tam jego środowisko uważa to, uważa to, uważa to, bo taki zabobon jest. Jest bardzo ciężko. A te strefy LGBT właśnie, strefy wolne, no przecież to jest happening, który stał się tematem omawianym przez najpotężniejszych ludzi na świecie. No i... Biden się wypowiedział w trakcie swojej kampanii. Tak?
No i też te spekulacje o tym, jak bardzo to był inside job. Przecież,
no właśnie.
False flag.
A to przecież jest zwykły gówniarski happening, jak każdy inny. My też robiliśmy mnóstwo różnych happeningów. Jesteśmy partią polityczną, jesteśmy jakąś siłą polityczną, robiliśmy mnóstwo happeningów. Happening.
Pamiętam, paróweczki były krewetkowe.
Tak. Ten happening był na tyle nieodpowiedzialny, że właśnie niestety finalnie doprowadziło to do tego, że sprawa homofobii w Polsce była omawiana na forum europejskim. I nasi polscy politycy, może źle powiedziałem. Politycy pochodzący z Polski, niektórzy, niestety nie stanęli na wysokości zadania, bo przyłączyli się do tej nagonki. A ten happening nazwałem gównianskim, ponieważ niestety odpowiedzialności za niego nie poniesie ten człowiek, który to wymyślił. On jest wręcz bohaterem. Tymczasem to naprawdę nam narobiło bardzo źle na arenie międzynarodowej. Sprawiło to, że Polska jest postrzegana jako kraj homofobów i ludzi nietolerancyjnych. A przypomnę, że historycznie Polska jednak zawsze była uważana za właśnie taki kraj tolerancji wszelakiej i akceptacji wszystkiego.
Muszę się tu z panem zgodzić z racji doświadczenia, bo dużo czasu spędzam, moi widzowie o tym wiedzą, w Stanach Zjednoczonych mam dużo znajomych różnej maści, różnych orientacji i były takie sytuacje, że ej, dobra, wiesz... Nikolas, bo oczywiście trzeba z angielszczyć, tak? No nie jest tak, że się wstydzę swojego imienia, Mikołaj, no ale były takie pytania, a co tam się dzieje w tej Polsce, nie? No. Jak idą jakieś, rzadko się słyszy o Polsce w mediach, ale jak już dotrze to do Stanów Zjednoczonych, bo akurat właśnie wujek Biden coś powie, no to jest nagle, Boże, homofobia, do więzienia, do tego, no gorzej niż w Rosji.
Mhm. No właśnie to. I to jest to, że to mnie później boli. Ja wspomniałem o 9-gagu. Na 9-gagu jest dosyć duża grupa
to,
Polaków.
Znaczy, jeszcze tak wyjaśnię. Mhm. To nie jest tak, że pan neguje, że nie ma problemu, że nie ma osób
nie,
w ogóle homofobicznych.
Oczywiście, że są.
Tak?
No, oczywiście, że znajdą się jakieś jednostki, które faktycznie mają takie postawy. Ale nie można przypisywać takich cech całemu narodowi.
Tak.
Albo nam, że w większości.
Stereotyp. To jest, tworzy
tak.
się stereotyp.
To jest tak, jak no, Polacy skradną samochody, tak? No i to no, dlaczego tak było? No dlatego, że...
Ale przepraszam, kiedy jesteś byli niewolnicy.
Tak, no
i
tak.
I przekręcamy, znowu wybielamy. Przepraszam.
Tak, natomiast no, ja wspomniałem o 9-gagu i tam właśnie to jest to miejsce, w którym ja kontroluję, jak wygląda przekaz na świecie, ponieważ tam się pojawiają memy, pojawiają się wpisy różne na temat Polski. I teraz czasem to jest bardzo pozytywne. Czasem Polska po prostu funkcjonuje dla takiego
Poland
właśnie
ball,
świata.
Który ma
tak,
flagę
tak, tak,
Monako.
Tak, dokładnie, dokładnie to. I czasem jest tak, że jesteśmy w bardzo dobrym świetle pokazywani, a czasem jesteśmy właśnie pokazywani jako taki totalny zaścianek jakiś ciemnogród. I to smutne jest, bo to wynika z tego, że po prostu przekaz jest zły. Dawniej, w latach 90. czy tam jeszcze dawniejszych, funkcjonowaliśmy jako kraj, który wyszedł z komunizmu. Naszym symbolem był John Paul II and Lech Walesa.
Tak, tak? No jeszcze i, Chopin i tam.
Tak, ale generalnie nas rozpoznawali w ten sposób, że yes, I love Poland. No, a teraz jest troszkę, ja się martwię po prostu zwyczajnie, jak widzę dyskusję trwającą pół dnia w Parlamencie Europejskim, gdzie jeden z europosłów z Polski opowiada o tym, jak to on jest jak to on się źle czuje w Polsce, bo on nie wie, czy jak idzie po ulicy, to czy od kogoś w łeb nie dostanie.
Uważa pan, że oni mówiąc takie rzeczy o Polsce, uogólniając, robią to celowo, robią to cynicznie, czy naprawdę się tak czują?
Nie, oni się tak nie czują. Oni robią gigantyczne kariery na przedstawianiu takich właśnie poglądów, więc jak ja słucham europosła, który jest milionerem przecież, bo jest europosłem, to na skalę Polski to jest milioner, który opowiada o tym, jak mu się ciężko w Polsce żyje, no to mi się niedobrze robi. Trochę mi się nóż w kieszeni otwiera, bo to jest hipokryzja absolutnie niewyobrażalna. Natomiast nie, robi się to po to, żeby osiągać polityczne cele. Nie wyobrażam sobie, żeby ten człowiek miał tego typu doświadczenia, ponieważ no jednak no, nie widzę tych homofobów w Polsce. Nie znam. Nie widziałem, nie znam, nie rozumiem, skąd się biorą. Oczywiście widzę komentarze w internecie, komentarze kont, które nie mają zdjęć, imion, nazwisk, więc ludzie, którzy czują się całkowicie bezkarni i nie rozumieją, na czym polega różnica między właśnie wolnością a dowolnością słowa, potrafią pisać najbardziej obrzydliwe, ohydne komentarze. Ale to zawsze było, zawsze będzie, po prostu tak to już jest. Ale poza tym ja się nie obrażam na to, że mnie opisuje się w absolutnie obrzydliwy sposób czasami. Po prostu no, wybrałem sobie biznes, w którym jestem osobą publiczną, narażam się na to i celowo wręcz czasem powoduję sytuacje, w których jestem w jakiś sposób pokazywany, obśmiewany, bo wiem, że to jakoś tam pomaga do tego, żeby budować wizerunek.
Idealne przejście do naszej wisienki na torcie.
Tak, wiem. Specjalnie tę piłeczkę wystawiłem, teraz trzeba ściąć.
No to już musimy. Jimmy Fallon powiedział: "It's been a tough week for conservatives. They're like, we just want our bunnies sexy, our children books offensive and our potatoes with penises." Oczywiście nie będziemy mówić o ziemniakach, będziemy mówić o tych sexy króliczkach, bo o ile rozumiem, że do wybronienia jest to, co pan poseł powiedział, że słowo pochodzące od Maura, Murzyn, że jest pan przeciwko wolności słowa, przeciwnikom wolności słowa, to ciężko jest logicznie chyba czasem właśnie ten atak odeprzeć, że pan poseł Dziambor chce, żeby jego króliczek był seksowny w bajce, która jest w pewnym sensie też dla dzieci.
Też dla dzieci.
Też,
ale nie dla dzieci.
Dlatego to powiedziałem.
I to jest właśnie najważniejsze. I tam nawet nie chodziło o tę króliczkę, ale to już tam pomińmy. Ja po prostu... Ja tego samego dnia wrzuciłem o Murzynie właśnie. Wrzuciłem kilka tweetów z Murzynem, tam jakieś tam filmiki załączałem, wrzuciłem wabank, tam coś takiego. I to nie przyżarło. Tam jakieś 2-3 komentarze złośliwe, że tam obrażam, rasistą jestem. No to potem leciałem dalej, stwierdziłem, kurde, no jest ta króliczka, no wrzucę tego. Tam wrzuciłem fanarta ostatecznie, się okazało, że nie wrzuciłem tego realnego, ale ten realny też jest bardzo podobny, tam właściwie dużych różnic nie ma, ale wrzuciłem to z tym komentarzem, że właśnie, no kiedyś to było, a teraz to już nie ma czasów. Nie? I jeszcze wspomniałem o kto wrobił królika Rogera, gdzie przecież było jeszcze ciekawiej, tak? Jeszcze grubiej było, jeżeli chodzi o nasze dzisiejsze standardy. No i część ludzi oczywiście zrozumiała, o co mi chodzi, a część no, zrobiła taką nagonkę maksymalną na moje konto. Zrobili nalot taki, tam się, nie wiem, no, jakieś sugestie typu jakieś masturbacje, fetysze i tak dalej. A ja do dziś jeszcze dostaję w wiadomościach jakieś rysunkowe porno albo coś w tym stylu od różnych takich, co myślą, że naprawdę jest to ten kierunek. Nie będę oceniał, mówię, dużo ludzi dziwnych chodzi po świecie.
Jasne.
Natomiast chodziło o to, żeby jednak pewnych rzeczy, żeby właśnie pokazać ten kierunek, w którym na Netflixie w jednym z seriali Królowa Brytyjska jest czarnoskóra.
Tak, to też o tym nagrałem vloga, no, bo jest różnica między postacią historyczną a postacią fikcyjną.
Właśnie. I to. Druga rzecz. We wszystkich produkcjach Netflixa albo główna postać, albo najbliższa osoba dla głównej postaci musi być innej orientacji seksualnej. Ponieważ jak wiadomo, każdy z nas przyjaźni się z kimś, kto ma inną orientację seksualną. Dzisiaj w serialu Friends, dzisiaj na pewno jedno z nich byłoby gejem albo lesbijką. Na bank, gdyby to dzisiaj tworzono. Bo nie można stworzyć teraz czegoś, co nie pokazuje co najmniej jednego czarnoskórego w Ameryce, w towarzystwie, w grupie 5 osób i co najmniej jedną osobę, która jest nieheteronormatywna. Tak? Bo to jest to określenie. To, które włącza wszystkich, którzy nie są hetero. Super straight.
Super straight.
Tak? Tak. Więc to jest to, co mnie zwyczajnie męczy, bo świat tak nie wygląda. Mhm. Tak? Więc i są takie rzeczy w bajkach, które nie są dla dzieci, ale one dzieciom nic nie robią. Myśmy oglądali...
No ja się wychowałem na Space Jamie.
No tak? Właśnie, ale z tego Space Jamu jeszcze wyleciał Skunks.
No tak, Skunks...
Dlaczego wyleciał? Bo jest gwałcicielem. Mhm. Skunks, który był super humorystyczną postacią, gościa, który był takim szarmanckim właśie podrywaczem, czy takim totalnie, co my wiemy stereotypowo, że taki facet nie ma najmniejszych szans nigdy poderwać żadnej dziewczyny. Więc żart polegał na tym, że on się nie nadaje do tego, ale myśli, że jest taki fenomenalny w tym i odurzał tą kotkę, w której się zakochał, swoim smrodem. A potem ją tam przytulał, całował, gwałciciel.
Czyli jaka jest logika, że usunięty został pan Skunks i Lola została zmieniona jeszcze, no już nie mówiąc o jej kolanach?
No, nie no, Lola została zmieniona, została po prostu wygładzona, tak, a jej postać to była postać, w której miał się zakochać Królik Bugs, dlatego że ona była właśnie taka seksowna jakaś, tak? Dziecko oglądając to kompletnie nie zwróci na to uwagi. Natomiast dorosły człowiek oglądając to stwierdzi, no ten Królik Bugs, wiadomo, jak każdy facet, tak, no to raczej wybierze kogoś takiego, jeżeli jest takim właśnie Królikiem Bugsem, tak. To jest bardzo proste. Ja pamiętam, nie wiem, jest film Kacperek. Tak? Bajka dla dzieci.
O duszku.
Tam jest taka scena, gdzie ta rodzina się wprowadza do tego zamczyska i dziewczynka ta grana przez Christina Ricci wybiera sobie pokój, w którym ten Kacperek mieszkał. I tam jest taki tekst, on tak patrzy się ukradkiem, mówi: w moim łóżku jest dziewczynka. Jest! I teraz pytanie, czy to zdanie sprawia, że dziecko, które ogląda Kacperka, który jest przeznaczony, zaznaczam, dla małych dzieci, czy dziecko stwierdzi, o, zboczony ten duszek jakiś jest, trzeba to wykreślić, tego nie może być, czy może stwierdzi, oczywiście, bo się nudzi ten duszek, nie miał się z kim bawić, a teraz już ma, bo są dzieci, jest dziewczynka, tak? Ale dorosły człowiek, rodzic, który ogląda to z tym dzieckiem, no to stwierdzi, dobre.
Takie ukryte przesłanie.
Przecież
tak,
tego jest mnóstwo. Za chwilkę dojdziemy do tego, że Jasmine w Aladynie przecież też była pokazywana jako super seksowna, piękna kobieta, tak, narysowana. A Bella w Pięknej i Bestii, a mała Syrenka, która była przecież w bikini, jeszcze pokazywane było jej nagie ciało prawie.
Brakuje,
tak?
Nam otyłej księżniczki.
To co, to zakażemy tego wszystkiego, bo to przypadkiem może być podniecające i dzieci nie mogą tego oglądać? Zakażmy tego wszystkiego. Przecież nie chodzi o żadną króliczkę, chodzi w ogóle o kierunek, który został obrany. W imię czego mamy to wszystko zmieniać? Przecież to była nasza normalność. My żyliśmy z tym, my się wychowywaliśmy na tym. Dla nas to było całkowicie naturalne. Nikomu z nas nie przychodziło do głowy to wszystko, co ja dostawałem w większości komentarzy obrzydliwych. My po prostu żyliśmy w tym świecie, dla nas to było całkowicie naturalne. A teraz mam wrażenie takie, że ci ludzie, którzy to produkują, ci ludzie, którzy narzucają ton polityczny temu, tej politycznej poprawności, tworzą ten cały nurt, mam wrażenie, że ci ludzie wyobrażają sobie, że tak właśnie powinno być, bo w ten sposób są w stanie w jakiś sposób wpłynąć na umysły młodych ludzi w swoim kierunku. Natomiast to niestety, no, to nie jest normalność. To nie ma nic wspólnego z normalnością. A z kolei to, że ja uważam, że postać Jasmine, właśnie Belli, czy małej Syrenki, to były seksowne kobiety, to nie jest kwestia jakiegoś zboczenia, tylko to jest kwestia stwierdzenia faktu. Tak je stworzono. One w oryginale takie powinny być.
W scenariuszu.
Takie są właśnie w tej bajce. Na tym ta bajka polega. No... Baśnie braci Grimm w oryginale nie były tym, czym potem Disney je zrobił. Tak? Wiadomo, że były mrocznymi horrorami wręcz, tak? Więc one zostały przerobione w jakiś sposób, ale to jest zupełnie inna kwestia. To zostało po prostu dotknięte tym, że właśnie trzeba było dostosować to do tego, żeby to miało ciekawszą fabułę, żeby to po prostu było dla innej klienteli. No to pytanie, czy my tworzymy, czy Space Jam został stworzony dla innej klienteli? Czy Netflix, wszystkie ich produkcje są tworzone dla innej klienteli? Czy może dla nas wszystkich? Tak? Bo no, trzeba sobie powiedzieć, że no, wszyscy jesteśmy tym jakoś dotknięci. I aha, No i zapytał się pan, gdzie są ci wszyscy prawicowi twórcy? Jak Clint Eastwood, który mógłby przecież tam, Mel Gibson i tak dalej, tak, którzy mogliby tworzyć na potęgę, tak? No tworzą, tylko że są właśnie niszowi. Tak naprawdę. Nie wypływają za bardzo. Tak? Mamy całe multum różnych filmów, które są z takim nacechowaniem bardziej lewicowym jednak, bo to się sprzedaje, to łapie Oscary. A jakbyśmy tak chcieli teraz wymienić kilka tytułów filmów z przesłaniem prawicowym. Takich topowych filmów, które mają przesłanie typowo prawicowe, że każdy prawicowiec na pewno mógłby obejrzeć i stwierdzić, no kurczę, to jest to.
Wojenne filmy przychodzą mi do głowy.
Tak, ponieważ są to filmy, które w jakiś sposób pokazują taki
Bóg, patriotyzm, tak, poświęcenie, tak, rodzina.
Dokładnie. Mhm. A takich filmów poza tymi właśnie, które skupiają się na tych patriotycznych, pięknych postawach. Święci z Bostonu.
Jest bardzo
moim, byłby moim pierwszym wyborem. Tak? Ale tak poza tym, to tak już jest problem, nie?
Znaczy, powiem inaczej, prawicowe czy konserwatywne kino, czy bajki w tym wypadku, nie muszą być od razu tylko stricte oparte na tym, że wszędzie musi być Bóg, musi być krzyż, musi być poświęcenie, może być po prostu świat według Ludwiczka.
Mógłby. Oczywiście.
To jest rodzina, jest tata, który przeżył wojnę, mówi synkowi zawsze te historyjki z wojny, jaki on ma być właśnie lepszym człowiekiem. No tam są te różne perypetie, ale tam akurat to jest chyba przykład bajki. Nie jestem pewien oczywiście, ale bez jakiejś takiej nachalnej propagandy z ani jednej, ani drugiej strony. Mhm.
No,
tak, ale szukam tak na szybko przykładów.
No ale tak, no kurczę. No ale świat się zmienia. Świat się zmienia i my troszkę widzimy inaczej.
Hojla, tchórzliwy pies by teraz był z nie babcią Muriel, by miała drugą babcię, dwie babcie, a teraz jeszcze powiedzieć babcie też jest niedozwolone, bo już w tej chwili w Stanach Zjednoczonych dzieci są karane za to, że tata, tata, mama, mama, że jak to tak można, to ma być osoborodzic.
Tak. Ja gdzieś tam widziałem na Twitterze, było coś takiego, kto jest twoją ulubioną osobą poselską.
O, okej.
Okay. I tam było, ktoś mnie tam oznaczył i tak nie wiedziałem, dać to serduszko czy nie dać, bo w sumie z jednej strony ja rozumiem, o co chodzi, ale z drugiej strony no...
Tak. To znaczy, proszę też zwrócić uwagę na to, że jak mamy zawód pielęgniarki, to bardzo szybko znalazł się zawód pielęgniarz, gdzie ciężko jest często, w ogóle polski język, trudny język, znaleźć odpowiednik, często taki jest nienaturalny w języku i jak trzeba stworzyć kobietę,
no,
kobiecą.
Ja słyszałem taką wiązankę w Radio Tok FM, było coś takiego, było. Tam jest redaktor Warakomska, która zawsze jest taka skrajnie lewicowa i ona na przykład zapowiadała, pamiętam, no, moją dzisiejszą gościnią jest ministra Mucha. Tam była, no nie jakaś tam ministra, tak? No i właśnie ministra gościni, no coś takiego właśnie.
A wolałbym powiedzieć pani minister.
No i moim gościem.
No i moim gościem.
Moim gościem jest pani minister. I to by było całkowicie normalne. Tak? Marszałkini. Taka, mieliśmy taką wymianę zdań pomiędzy...
Czy to jest tak ważne dla lewicy? Czemu to jest tak akurat ważne?
No to się trzeba zapytać kogoś na lewicy. A czy to jest tak ważne dla prawicy, żeby tego nie było? Dlaczego wam nam nie pozwalacie być sobą?
No właśnie.
No.
No bo tak, bo ktoś po prawie godzinie słuchania naszego podcastu mógłby powiedzieć, dobra, ale po co politycy w ogóle o tym rozmawiają? Ale okazuje się, że to jest dość istotny
aspekt. A kto ma o
aspekt?
Tym rozmawiać, na dobrą sprawę? No bo tak. Wiadomo, że na bazie tego nie powstanie żadne prawo, bo to nie jest kwestia prawa.
No miejmy
to
nadzieję, kwestia, że nie.
No mam nadzieję, właśnie, miejmy nadzieję, że nie. Chociaż nigdy nie wiadomo z tym rządem. Ale no, nie no, wiadomo, że nie będzie nigdy żadnego prawa w tym temacie. Ale jeżeli istnieje coś takiego jak Rada Języka Polskiego i ta Rada Języka Polskiego nie została wyznaczona na Nowogrodzkiej przez Kaczyńskiego i przez Morawieckiego, tylko to są prawdziwi profesorowie języka polskiego, tak? Czyli najmądrzejsi ludzie w Polsce, jeżeli chodzi o kulturę języka. Jeżeli ta Rada Języka Polskiego wypuszcza oświadczenia, które właśnie o tym Murzynie, o tym homoseksualiście, tak? Że nie można kogoś nazwać homoseksualistą. Czyli jest to... Można, ale to jest takie niekulturalne. To jak mamy nazywać tych ludzi? Jak mamy o nich mówić? Ja się nie obrażam, jak ktoś powie, że jestem heteroseksualistą, bo nim jestem. Ja się nawet nie obrażam, jak mi ktoś mówi, że jestem gruby i brzydki, bo jestem. Dla mnie to nie jest problem, że ktoś mnie tak nazwie, bo kurczę, no jem za dużo pizzy, piję za dużo coli, no. I to nie jest coś, czego co ja sobie,
też, no.
Ja sobie nie życzę, żeby o mnie mówiono, że jestem grubasem. No. Dlaczego? Bo mnie to zamykam się w sobie wtedy. No. I ja wam zakazuję o mnie mówić, że jestem gruby.
Dobra, czyli rozwiązaniem jest zdrowy rozsądek, logika, szacunek do drugiego człowieka.
No oczywiście.
Po prostu.
A skąd w ogóle myśl, że jeżeli ja używam pewnych słów, to ja tego człowieka nie szanuję? Dlaczego myśmy się... Ja też napisałem w jednym z tweetów, że chwila, moment i sarkazm będzie zakazany. Bo każda próba sarkastycznego opisania świata albo sarkastycznej odpowiedzi jest przecież ukrytą próbą obrażenia rozmówcy, tak? Jest próbą pokazania, że no, ten rozmówca stoi trochę niżej, na niższym poziomie.
Żeby zrozumieć sarkazm, czy taki mądrala to...
A właśnie, i jeszcze w dodatku, żeby zrozumieć sarkazm czasem, też są, no ci, co nie rozumieją sarkazmu, to już w ogóle mają przerąbane.
Ojej.
Bo jeszcze nie umieć używać, to rozumiem, ale nie rozumieć sarkazmu, to już jest w ogóle przerąbane całkowicie. Ale faktycznie jesteśmy o krok od tego, bo każdy sarkazm to jest przecież no, w jakiś tam sposób taka, no trochę kpina, a czasem taka ostra.
Szpila, tak.
Tak, właśnie, no. No i to tak jesteśmy tu, zaraz tam dojdziemy.
Czyli podsumowując, to co pan Ololi napisał, to był kij w browisko, a nie dosłownie, że pan chce, żeby w bajce ale wspólnej się, dla dzieci i rodziców.
Ale jak się tak... świetnie udało. Pudelek.
No tak.
Nie. Najlepszy był Aż Dziennik. No Mistrzostwo Świata. Widział pan to?
Aż Dziennika nie widziałem.
Genialne, naprawdę.
A gdzieś mam inne.
Napisali, zapisane. że twórcy Warner Bros. Posłuchało, dotarło do prośby pana Dziambora i dorobią Królikowi Baxowi wielkiego penisa.
Okej, okay, to tak, widziałem.
No Mistrzostwo Świata naprawdę ten. Ale dobrze. Zaczęliśmy o tym dyskusję. Pomijam te idiotyczne komentarze, pomijam. Jakieś takie chamstwo też, to tam, no to jest po prostu natura, jak się jest osobą publiczną, politykiem, no to my się na to godzimy.
To znaczy, powiem natomiast... też inaczej, kto naprawdę pomyślał, że pan poseł z konserwatywno-wolnościowej partii uznał, że on chce, że króliczek taki ma być, no z racji jakiejś tam konserwatywnej, to też nie jest, że chcemy, no, żeby te cycki wszędzie były, jako
jasne,
konserwatyści na przykład.
Jasne,
tak?
Że nie, no chodzi o to, żeby po prostu pewne rzeczy nie skręcać, nie iść aż tak daleko. Dyskusja została rozpoczęta i bardzo dobrze, i ja się bardzo cieszę z tego, że możemy tego typu dyskusję prowadzić.
Prawda jest taka, że pan rozpoczął, zanim to właściwie dotarło jeszcze do Polski na dobre, dyskusję właśnie o kulturze unieważnienia, która już trwa na Zachodzie, a szczególnie w Stanach Zjednoczonych.
Mnie jeszcze jedna rzecz cieszy, bo tam szybko internauci wydobyli, że producenci Space Jamu wypowiedzieli się w tej sprawie, bo ta sprawa się zrobiła popularna w Stanach.
Okay.
I wypowiedź brzmiała dosłownie tak, jak dokładnie tak, jak ja myślałem, że musieliśmy zmienić charakter tej postaci, dlatego że czasy się zmieniły, dlatego że wymaga od tego, od nas tego sytuacja, w której jesteśmy, że po prostu trzeba było jakoś tak trochę, no, że jednak jest to dla dzieci, a dzieci to wiadomo wrażliwe i to nigdy nie wiadomo, jak mogłyby odczytać tę postać, gdybyśmy ją skopiowali z tego filmu sprzed 20 lat. Że 20 lat temu te dzieci były inne chyba, nie?
No i dorośli, którzy teraz o tym decydują przecież,
tak,
wychowali się na tym, no to są te osoby.
No właśnie, więc dorośli się na tym wychowali, ale uważają, że to będzie złe. No to jest jednak takie właśnie, to jest to, co mnie strasznie dziwi. No. To jest to też, co powiedziałem. Jak można, nie wiem, właśnie oglądać South Park, a potem się o wszystko obrażać na przykład, tak?
No tak.
No to jest serial dla ludzi, którzy właśnie nie obrażają się o nic. Tylko ze wszystkiego potrafią się śmiać.
Nawet z siebie.
Tak, no przede wszystkim z siebie, bo ten serial właśnie tam pokazuje wszystkie głupoty, które mamy w sobie, to ten serial obśmiewa do kwadratu. I siedzimy, za każdym razem siedzimy i tak... No kurczę, faktycznie. Holender, jak oni na to wpadli? Jak to jest możliwe, że oni jeszcze się cały czas puszczają, że ich tam w ogóle telewizje jakieś pokazują?
Tak.
To jest... Wjechało na Netflixa. Jak to się mogło na Netflixie pojawić?
Bez kitu, no. No cóż, chyba jedyne, co nam wystarczy życzyć naszym słuchaczom i ogólnie społeczeństwu, szczególnie z liberalnymi, albo bardziej lewicowymi poglądami, to jest więcej dystansu, życzymy dystansu do siebie.
No właśnie, takiego no, zrozumienia, dlatego że nie wszystko jest, nie wszyscy chcą ich obrażać.
Tak, nie wszystko jest po to, żeby kogoś obrazić.
I jest tak, że ten podział na, nie wiem, prawaków i lewaków też niekoniecznie jest obraźliwy. Ja wrzuciłem wczoraj tweeta z taką groźną miną, który jakiś fotograf mi zrobił taką... Napisałem, że kiedy lewak jeszcze coś mruczy pod nosem.
Tak, chyba widziałem.
No i oczywiście jakieś tam lajki od ludzi, którzy się po prostu uśmiali, bo rzadko kiedy widują mnie takiego wkurzonego, ja się zazwyczaj uśmiecham. Ale oczywiście pojawiło się mnóstwo komentarzy, że o, panie Arturze, pan zazwyczaj to pan się tak jakoś wypowiada na poziomie, ale lewak to jest, wie pan, to pan obraża ludzi. Jak pan może takich słów używać? No właśnie, ja nie czuję tego. Dla mnie to nie jest słowo obraźliwe. Nigdy nie było. Jeżeli ktoś ma lewicowe poglądy, to się nie powinien obrażać o to, że mu ktoś mówi, że ma lewicowe poglądy. Czy Żyd jest słowem obraźliwym? Nie. To jest,
a ma być zakazane
ludzie,
według
są Żydami. Kogoś, tak. To nie jest obraźliwe. To jest stwierdzenie faktu. Ja nie mam nic przeciwko temu. Każdy może sobie wierzyć w co chce. Ja jestem katolikiem, a ktoś może powiedzieć, że jestem katolem. Czy mówiąc, że jestem katolem, ja się powinienem obrazić? No ja wtedy wiem, że ta osoba przynajmniej wyraża swoją opinię na temat tego. Wiem doskonale, że osoba, która nazwałaby mnie nie katolikiem, tylko katolem, to wiem od razu, że to jest osoba, która jest negatywnie nastawiona do mojej religii na przykład, tak? Ale Żyd? No to jak ja napisałem, że ktoś jest lewakiem, no wiadomo, że jestem prawicowych poglądów, jestem wolnościowcem albo o prawicowych poglądach, więc wiadomo, że mi nie jest po drodze z taką lewicą skrajną typu Zandbergi w Polsce, tak, na przykład. No to, że się humorystycznie wypowiadam na ten temat, dorzucając jakieś takie zdjęcie z taką groźną miną,
tak.
No to wiadomo, że chodziło o coś takiego, że ja się śmieję z tego.
No tak samo przecież były Korwina zdjęcia ze strzelbą i tam polowanie na
lewaków. Właśnie, dokładnie, o dokładnie.
To już w ogóle jest hate speech, nie? To
tak,
już jeszcze poziom wyżej.
A Hot 16 jego przecież spadło z YouTube'a w pewnym momencie.
A no tak, rzeczywiście. Tak? Podsumuję to, panie pośle, w ten sposób, bo kanał nasz nazywa się Niepoprawny Dyplomata, czasem zdarza się opowiedzieć coś o etykiecie. Etykieta jest taka, ogólnie bym to tak podsumował, jeżeli ktoś nas obraża, ale obraża nas nieświadomie, no to nie możemy się też wściekać, tylko musimy wyczuć, czy rzeczywiście było to nieświadome i najwyżej powiedzieć wprost, słuchaj, nie mów tak do mnie, że jestem gruby, owłosiony, taki, owaki i coś tam, okej, sorry i sobie rozmawiamy, tak? Ale jeżeli ktoś obraża nas celowo, tak jak tutaj pan poseł podał przykład katola zamiast katolika na przykład, no to tylko świadczy o tej osobie.
No, znaczy, jest różnica...
Na te rzeczy już są rozwiązania.
Tak.
W zwykłej etykiecie.
No ale to jest różnica pomiędzy napisaniem do jakiegoś tam mojego wywiadu, ogól się tłusta świnio, a no, pan poseł chyba zrezygnował ostatnio z diety. Coś tego, nie? No i właśnie i jeden tak. I drugi komentarz właściwie szedł w tym samym kierunku. Mhm. Dokładnie to samo opisał, tylko no niekoniecznie ten pierwszy jest czymś kulturalnym zwyczajnie. Tak? Ja się oczywiście nie obrażam, ale jesteśmy tam już o krok od tej dobrowolności słowa. A dobrowolność słowa to się objawiła wtedy, kiedy chorowałem, kiedy dostawałem mnóstwo wiadomości typu po prostu zdechnij.
Oj.
I to były komentarze publiczne bardzo często, ale oczywiście strollkont bez zdjęcia, bez nazwiska. Od czasu do czasu się pojawiają takie komentarze nadal, że
jakby
szkoda, że wyszedł ze szpitala.
Jakby pan chciał bardzo, to słyszałem, że już są nawet przypadki w Polsce, po latach, że rzeczywiście nawet takie trollkonta są śledzone do adresu PESEL-u i potem tam.
Ja bym chciał,
są.
Żeby to się nie kończyło na policji, tylko chciałbym, żeby po prostu takich ludzi nie było, żeby takich zachowań nie było. To jest ta dobrowolność słowa.
I tutaj znowu
wykracza.
Jest to wolnościowe przekazanie, tak. Właśnie tego, że hejter hejterem, ale edukacja,
no
rozmowa,
tak.
Logika.
No jakoś musimy się nauczyć żyć w tym świecie wszyscy. No.
No jasne.
Jakoś musimy to życie odbyć tutaj. I jesteśmy w tej... Internet sprawił, że jesteśmy wszyscy blisko siebie.
Oj, tak.
I że świat się stał nagle malutki. I no musimy się nauczyć jakoś akceptować swoje różnorodności, tak? Ale mam wrażenie, że w internecie im bardziej się ma poczucie tajności, tym bardziej wypuszczamy z siebie jakieś takie ciemne strony nasze. I to mi się nie podoba, no bo uważam, że powinniśmy ze sobą jednak rozmawiać zupełnie inaczej. Ja bym wolał usłyszeć druzgocące moją teorię argumenty, aniżeli w serię chamskich obelg. Na temat moich teorii.
No ale też trzeba uważać na tą autocenzurę, żeby też nie było tego, że teraz wszyscy będziemy oczywiście pod nieanonimowi, ale nie tyle co nieanonimowi, że będziemy mogli mieć problemy za naprawdę błahostki w pracy chociażby, bo oczywiście kablowanie do szefostwa do przedsiębiorstwa, w którym chociażby ktoś pracuje, no zdaje się stają gdzieś tam tą normą.
No to nie, to mieliśmy taką sytuację właśnie z moją żoną, mieliśmy taką sytuację, moja żona jest HR-owcem i jak się pojawił taki wpis właśnie typu, że szkoda, że Dziambor tam wyszedł ze szpitala na nogach, a nie nogami do przodu i to był case polegający na tym, że wiemy kto to, wiemy, gdzie jak ta osoba się nazywa, gdzie ta osoba pracuje. Mhm. I pytanie brzmiało, taki kejsik.
Czy coś z tym zrobić?
Po pierwsze, czy coś z tym zrobić, a po drugie, czy pracodawca ma prawo za tego typu działalność, taką osobę zwolnić z pracy? Mhm. No i odpowiedź brzmiała, że jak najbardziej. Ponieważ pracodawca zatrudniając pracownika, nawet jeżeli to jest osoba, która robi coś zupełnie niezwiązanego
z tym. Na zapleczu, tak?
Tak, to chodzi o to, że pracodawca ma pewną grupę również swoich zasad, swój background jakiś, swoje poglądy i tak dalej. To co innego poglądy, a co innego bycie świnią. I po prostu różnica jest taka, że...
No... I z zasadami firmy. Jesteśmy zamknięci w niedzielę, tak. Obsługujemy torty dla praw homoseksualnych.
Dokładnie.
I tak dalej.
I ten pracodawca nie chce mieć nic wspólnego z osobą, która potrafi coś tak obrzydliwego pomyśleć o drugim człowieku i jeszcze to napisać. Więc to się w pewnym momencie może się to zrobić niebezpieczne. Sugeruję tylko po prostu, że tego typu sytuacje, tego typu zachowania mogą w pewnym momencie obrócić się przeciwko tym ludziom, którzy pozwalają sobie na to, żeby iść tak daleko. I mówię, no, jako osoba publiczna ja się z tym godzę. Sam się na to decydowałem, więc na to nie narzekam jakoś bardzo. Poza tym, że ja lubię nawet z nimi czasem podyskutować. Trochę czasu spędzam na tym Twitterze, żeby właśnie dyskutować z tego typu ludźmi. Oczywiście chętniej rozmawiam, gdy ktoś tam jest z imienia, nazwiska i ze zdjęciem, bo wtedy wiem, że rozmawiam z prawdziwą osobą, a nie z kimś, kto dostał pieniądze za to, żeby mnie obrażać. A takich też na pewno jest mnóstwo.
Są, znam, wiem jak to działa.
Tak, no więc co innego nawalać się z partyjnymi botami, a co innego z prawdziwymi ludźmi, którzy mają po prostu jakieś poglądy. Ale no, chciałbym, żeby jednak pewnych sytuacji nie było. Żyjemy w dosyć ciężkich czasach, w tym momencie patologicznych bardzo i dyskusja ma bardzo wysoką temperaturę. Niektórzy ludzie potracili dorobki swojego życia, niektórzy się z tego już nigdy nie wyciągną, a niektórzy stracili życie po prostu. Ja chorowałem ciężko na COVID-zie, dalej jeszcze leczę powikłania z tego. To leczenie tych powikłań będzie trwało jeszcze miesiącami. Nie jest w porządku pisanie mi, że dobrze, że szkoda, że przeżyłem.
O kimkolwiek no? Właściwie.
I,
tak?
to niezależnie od tego, jak bardzo gorąca jest temperatura sporu, jak bardzo się nienawidzimy
która
między sobą.
Która strona to jest i tak dalej.
Tak, my po prostu, nie jest to ten typ wrogości. Ja nikomu nie życzę śmierci, ja ewentualnie życzę jednej partii, żeby przestała być partią wiodącą, natomiast absolutnie nie życzę tym ludziom, żeby im się coś stało.
Nie życzy pan im Pinocheta po prostu.
Tak, tymczasem mam wrażenie, że poszliśmy w dyskusji politycznej, poszliśmy już tak daleko, że już właściwie jesteśmy tylko i wyłącznie w swoich okopach i jesteśmy na wojnie. A to nie jest wojna. My żyjemy w jednym społeczeństwie, w jednym kraju. My się musimy w tym kraju nauczyć żyć wszyscy ze sobą i oczywiście możemy się nie zgadzać. Ja bym chciał, żeby ten kraj nie miał praktycznie podatków, był rajem libertariańskim i żebyśmy każdy z nas sobie radził sobie, ponieważ my jesteśmy w stanie sami o siebie zadbać, gdyby tam nami się tylko państwo nie opiekowało. Ale są ludzie, jest ich mnóstwo, jest ich większość. Patrząc na demokratyczne wyniki wyborów, to większość ludzi chce, żeby państwo się nimi opiekowało. I ja nie zgadzam się z tym. Próbuję przekonać tych ludzi, że się mylą, ale w życiu bym nie pomyślał w taki sposób, jak oni myślą czasem, że dobrze by było, żeby mnie po prostu nie było. Wtedy by nie było problemu.
Bardzo dziękuję za ten monolog końcowy, bo jakże pięknie opisał z tego, jak właściwie istotny jest temat ten, o którego zaczęliśmy, od zwykłych bajek dla dzieci, no, które jak widać mocno rozgorzały w internecie, a nawet do gruźb mocnych gruźb. Dziękuję panie pośle, że zgodził się pan przyjść
Dziękuję.
Do studia
bardzo
niepoprawny dyplomata. Pan poseł Artur Dziambor, Konfederacja. Ja nazywam się Mikołaj Wąski-Teperek, niepoprawny dyplomata. Trzymajcie się, na razie, cześć.